Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Piotr Wieszoń, a my wracamy do rozmowy z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem RP w Riyadzie, który opowiada nam to o tym, co warto zrobić, by do Arabii Saudyjskiej się zbliżyć. Ale spokojnie, drodzy państwo, nie chodzi tutaj o kwestie związane z pustynnieniem gleby, byśmy mieli podobny klimat. Absolutnie nie. Chodzi o zbliżenie w kontekście biznesowym. No ale zostawiamy na moment te kwestie, choć może one się jeszcze dzisiaj pojawią. Chcę zapytać pana ambasadora o, no właśnie, to jak państwo opływające w bogactwo, które jednak cały czas traktuje Koran jak konstytucję, gdzie za kradzież może spotkać praktyka, jeśli dobrze pamiętam, hudud, czyli obciętej kończyny, gdzie za cudzołóstwo grozi kamienowanie, gdzie za konwersję, apostazję grozi kara śmierci. Statystyki, zdaje się, tego nie potwierdzają. Apostazja chyba aż tak drastycznie karana nie jest, ale zostawmy to na razie. Arabia Saudyjska i Saudowie, ich wizja porządku międzynarodowego, w tym pewnie takich państw jak Polska. Gdzie dzisiaj, za czym opowiada się dwór królewski, za wizją świata, no właśnie, liberalnego, multipolarnego, gdzieś z hegemonem w tle? Panie ambasadorze, Saudowie obserwują świat, niewątpliwie odrabiają lekcje z historii, mają swoje preferencje, swoje interesy. Czy świat wielobiegunowy jest im na rękę, czy woleliby, mając między innymi umowy z Amerykanami, by ci jednak dalej, niczym słowa zacytowane z Theodora Roosevelta, mówili w sposób bardzo delikatny, ale mieli w zanadrzu grubą pałkę. Speak softly, but carry a big stick. Jak to jest w przypadku Saudów dzisiaj?
Saudyjczycy, tak jak wcześniej powiedziałem, przez całe dekady wykazywali naprawdę daleko idącą lojalność wobec Stanów Zjednoczonych, wobec tego partnera i gwaranta swojego bezpieczeństwa. Co z jednej strony dawało poczucie komfortu Saudyjczykom i oddzielenia od wielu kłopotów regionalnych, ale z drugiej strony oznaczało też, że realizuje się przede wszystkim interesy amerykańskie, a dopiero w dalszej kolejności swoje. W jakimś stopniu było to przecież i w przypadku Afganistanu, gdzie nie liczyła się religia, mimo że król Arabii Saudyjskiej jest przecież też strażnikiem dwóch świętych meczetów. Czy na przykład rozgrywki na Bliskim Wschodzie, Irak, Iran, gdzie Arabia Saudyjska po prostu znajdowała się też pod presją konsekwencji konfliktów, problemów, czy chociażby w Jemenie. Czyli Arabia Saudyjska, podobnie tak jak Europa, od lat, nie zauważając nawet bardzo często tego, importuje problemy z Bliskiego Wschodu, nie angażując się w to, żeby wygasić różnego rodzaju pożary, które tam istnieją.
No wyjątkiem był Jemen, 2015 rok, interwencja.
Tak, tutaj Arabia Saudyjska po prostu poszła na działanie, którego się wystrzegała, tak, w przeszłości i bardzo szybko się sparzyła.
Dokładnie.
I to bardzo się sparzyła. Zresztą ta wojna była nie tylko wizerunkową katastrofą, nie tylko nie do wygrania, bo zresztą ja i pisałem, i mówiłem w momencie, jak Saudyjczycy decydowali się wejść do Jemenu, że nie wyjdą stamtąd zwycięzcy. I kosztowo, bo w okresach największego nasilenia wojna w Jemenie kosztowała Saudyjczyków miliard dolarów dziennie. Proszę sobie wyobrazić, jakie są to pieniądze. Ale wracając do podstawowego pytania, teraz Arabia Saudyjska, można powiedzieć, nadąża za zmieniającym się światem. A świat ewoluuje w kierunku wielobiegunowego świata, w którym już nie tylko jeden hegemon, który znalazł się w relacjach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny, czyli Stany Zjednoczone, ale również są Chiny, są Indie, są inne państwa rzucające wyzwanie Stanom Zjednoczonym. No i zakładając, że nie dojdzie do wielkiej wojny, z której po prostu nikt cały nie wyjdzie, to ten proces budowania wielobiegunowego świata, on będzie trwał. Saudyjczycy w ogromnym skrócie chcą pozostać w silnych relacjach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, ale dbać przede wszystkim o swoje własne interesy. I w tej chwili potwierdza to negocjowany nowy pakt bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Podam tylko jeden przykład. Saudyjczycy mówią, mamy uran u siebie,
tak,
my go chcemy wydobywać, chcemy wzbogacać, realizować program pokojowy, nuklearny, również eksportować wzbogacony uran za granicę jako paliwo. No i wokół tego toczy się dyskusja. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone się ugną, bo Arabia Saudyjska ma po prostu alternatywę. Chińczycy chętnie przychodzą z taką ofertą i podpowiadają, że to jest możliwe. I w tym wielobiegunowym świecie tworzącym się Arabia Saudyjska chce pozostać w relacjach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi, oprzeć się na Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo regionalne, pójść w ramach tego bezpieczeństwa regionalnego również na otwartą współpracę z normalizacją z Izraelem. Zresztą tego rodzaju porozumienie było już bardzo bliskie przed 7 października, przed atakiem terrorystycznym Hamasu na Izrael, i ono w dalszym ciągu leży na biurku. Tylko w stosunkach międzynarodowych również nic nie stoi w miejscu, systematycznie się zmienia i w tej chwili to, co się dzieje w Gazie, na zachodnim brzegu i wokół Izraela, powoduje, że powrotu do sytuacji sprzed 7 października być nie może i po prostu jakieś rozwiązanie jest potrzebne dotyczące oferta dla Palestyńczyków państwowości,
tak jest,
rozpoczęcia procesu budowy palestyńskiej państwowości, żeby Arabia Saudyjska mogła po prostu na tego rodzaju sojusz pójść. Bo tu zresztą nie chodzi tylko o jedną decyzję podjętą przez autorytarnego władcę, ale ten nawet najbardziej autorytarny władca w Arabii Saudyjskiej czy gdzieś indziej musi się liczyć po prostu z własnym społeczeństwem i z utrzymaniem władzy. A jeżeli 96% społeczeństwa saudyjskiego sympatyzuje z Palestyńczykami i popiera ich do ich dążenia, no to również książę Mohammed bin Salman będzie musiał po prostu w taki nurt.
Taki nurt się, tak jest, wpasować, a zatem, drodzy państwo, widzimy wyraźnie, nic nie jest stałe. W stosunkach międzynarodowych stała jest zmiana i tu Saudowie grają na wielu różnych fortepianach. Porozumienie abrahamowe, zbliżenie z Izraelem, pewnie do niego dojdzie, ale pytanie, na jakich warunkach? Bliskie kontakty nadal ze Stanami Zjednoczonymi, choć te już od 2005 roku nie stacjonują, jeśli dobrze pamiętam, na terenie Arabii Saudyjskiej.
Stacjonują.
Ale jednak
Amerykanie stacjonują, tylko po prostu nie są to takie bazy jak w Kuwejcie, Katarze czy Bahrejnie.
Czyli są jednak punktowa obecność, tak. Zresztą ta operacja powietrzna przeciwko...
Stany Zjednoczone są obecne wojskowo na całym obszarze krajów tutaj Zatoki, no i na obu akwenach tych głównych morskich, czyli Zatoka, Morze Czerwone i okolice Morza Śródziemnego. Natomiast tak jak pan, panie doktorze, powiedział, że Saudowie grają To ja bym jeszcze tylko jedną rzecz tutaj skorygował, o czym pan mówił na początku, że muzyka niedozwolona w Arabii Saudyjskiej. Otóż no, muzyka tradycyjna była dozwolona, natomiast tak, nie było koncertów organizowanych, natomiast w tej chwili są organizowane ogromne na stadionach, w wielkich halach imprezy sportowe, na które, no tak jak na boiskach saudyjskich, grają piłkarze z największymi nazwiskami dokładnie na świecie. Tak samo po prostu rockowi czy z innych gatunków muzyki piosenkarze przyjeżdżają do Arabii Saudyjskiej. Nie tylko mężczyźni, również kobiety. Saudyjczycy pilnują wprawdzie, żeby zachowywały się obyczajnie, ale to nie znaczy, że każą ubierać się w peleryny czy zakrywać głowy. Natomiast no tutaj to wyczucie po prostu też pewnego taktu i świadomości, że w społeczeństwie konserwatywnym nie wszystkim prawie zupełna nagość może się być akceptowalna, no to tam muszą to brać pod uwagę.
Muszą to brać pod uwagę. Oczywiście moją intencją nie było twierdzenie, że muzyka jest haram, biorąc pod uwagę w ogóle przemysł muzyczny i koncerty. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, jest to przestrzeń, która była dużo bardziej kontrolowana jakiś czas temu. Tak jak widzimy, ta krocząca westernizacja, ona postępuje, otwiera Arabię Saudyjską na świat. Ta wizja porządku międzynarodowego, który ma wiele różnych biegunów, Saudowie wyraźnie opowiadają się w konflikcie Rosji przeciwko Ukrainie po stronie ukraińskiej. Prawda to czy fałsz, panie ambasadorze?
Ja myślę, że odpowiedź na to została zawarta już wcześniej, bo jeżeli Arabia Saudyjska uważa budowanie wielobiegunowego świata jako korzystne dla siebie i w tym wielobiegunowym świecie widzi się też jako jeden z biegunów, może nie tych największych, no to musi to oznaczać również, że w odniesieniu do różnego rodzaju konfliktów będzie musiała patrzeć na nie przez pryzmat własnych interesów. I z jednej strony Arabia Saudyjska ma bardzo głębokie interesy związane z Rosją i tu chodzi, prawda, no, nie tylko o interesy saudyjskie, ale wychodzimy tu na globalny rynek ropy naftowej i chodzi po prostu o porządek, stabilizację, uniknięcie chaosu na globalnym rynku ropy naftowej. I tutaj niezależnie od tego, co byśmy po prostu tutaj dywagowali, to dwaj najwięksi producenci na świecie muszą po prostu liczyć się ze swoimi własnymi interesami, przy czym występuje tutaj zarówno element współpracy, jak tak, i element rywalizacji po prostu, bo każdy kraj w dbałości o swoje interesy no, musi uwzględniać jedno i drugie. Arabia Saudyjska, podobnie jak większość tamtych krajów, uważała, że no, wojna, agresja rosyjska na Ukrainę jest swego rodzaju odpryskiem globalnej rywalizacji między tymi największymi potęgami. Przez długi czas, zresztą podobnie jak Izrael i wiele innych krajów, zachowywała tutaj dystans, takie wypośrodkowane podejście do Rosji i Ukrainy. Z biegiem czasu, co zresztą przewidywałem od samego początku, sympatie do Ukrainy narastały w różny sposób, między innymi za pośrednictwem Polski W ubiegłym roku Saudyjczycy zrealizowali pomoc humanitarną dla Ukrainy za 400 milionów dolarów i te kwoty są
tak, potwierdzone.
Jeszcze większe i potwierdzone, ale no, taka ostrożność jest zachowana. Chcę zwrócić uwagę również, że książę Mohammed bin Salman zorganizował w ubiegłym roku w Riyadzie konferencję pokojową na temat Ukrainy, że spotykał się z Zełenskim. No i po prostu Saudyjczycy starają się grać na wielu fortepianach. Liczą, że w którymś momencie być może będą w stanie odegrać rolę mediatorów w konflikcie między Rosją a Ukrainą. No i jak to po prostu, myślę, że to jest również dobry przekaz dla polskiej dyplomacji, że trzeba po prostu wygrywać własne interesy, a żeby wygrywać własne interesy, to trzeba po prostu je identyfikować. Jakie mamy te interesy, jak one się długofalowo w tym zmieniającym świecie będą się załamywały i konsekwentnie dobierać narzędzia do realizacji określonej polityki właśnie zgodnej z własnymi interesami.
Dokładnie. Przypominam sobie głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z lutego, 23 lutego zeszłego roku, niemalże w pierwszą rocznicę agresji rosyjskiej, gdzie Królestwo Arabii Saudyjskiej zagłosowało za rezolucją wzywającą Rosję do zakończenia walk i wycofania swoich sił z Ukrainy, a zatem ten jeden fortepian wyraźnie po stronie, powiedzmy, świata liberalnego, wojna powinna się zakończyć i integralność terytorialna Ukrainy, ale nie oszukujmy się, inne kanały otwarte, dyplomatyczne z Rosją, z którą należy rozmawiać, by utrzymać koniunkturę na rynkach energetycznych. Panie ambasadorze, no właśnie, ostatnie pytanie, ostatnia minuta. Czy Arabia Saudyjska jest elementem międzynarodowego reżimu sankcji przeciwko Rosji?
Takich sankcji Arabia Saudyjska nie wprowadziła, bo nie byłyby one w jej interesie. Także no, nie jest tutaj wyjątkiem. Wiele krajów po prostu tak postępuje. No, myślę, że tutaj również warto przywołać słowa papieża Franciszka, który niejednokrotnie jest wyśmiewany za swoje podejście, ale który myślę, że w takim bardzo idealizującym, idealistycznym układzie no, zdaje sobie sprawę, że każda wojna jest gorsza od pokoju.
Każda wojna jest gorsza od pokoju i mam wrażenie, że tutaj te religie abrahamowe i islam, i chrześcijaństwo, i papież, i w tym akurat przypadku osoba króla Salmana, czy też księcia, który formalnie strzeże tych świętych miejsc na terenie Arabii Saudyjskiej, są stosunkowo blisko siebie. Te dwa stanowiska zdecydowanie pokoju życzymy. Diabeł tkwi w szczegółach. O detalach dziś rozmawiać nie będziemy, ale rozmawialiśmy, drodzy państwo, w całej rozciągłości, o detalach z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim, o świecie Saudów, patrząc na Arabię Saudyjską od środka i tym, jak widzą świat, jak chcą go budować, z kim utrzymują kontakty i dlaczego, będąc w dużej mierze pragmatycznie nastawionymi ludźmi. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za naszą rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję i wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam.
Również pozdrawiam. Państwu życzę dobrych, spokojnych snów. Być może w wakacje przydarzy się okazja, by poczytać o Arabii Saudyjskiej. Kto wie, być może by tam się wybrać. Tego życzę.
Dobrej nocy. Pojechać od 4 czerwca. Lot bezpośrednio będzie latał do Riyadu.
Zobaczcie, drodzy państwo, bezpośredni lot do Riyadu. Ogromna szansa. Tego się nie boimy. Jeszcze raz państwa zachęcamy z panem ambasadorem. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.